Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor, poseł Konrad Głębocki, między innymi wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Panie pośle, panie profesorze, telefonuję, bo dziś w Brukseli odbywa się spotkanie szefów państw i rządów NATO. Polskę reprezentuje między innymi pan prezydent Andrzej Duda. Jest to pierwsze spotkanie na tym szczeblu od czasu objęcia procedury prezydentury w USA przez Donalda Trumpa. Wydaje się, że to ważne spotkanie. Pan myśli, czy przyniesie jakieś zmiany, jeżeli chodzi o walkę czy koalicję przeciwko ISIS, przeciwko walce z terrorystem, bo o tym też chociażby dzisiaj sekretarz NATO informował, że to jest ten kluczowy moment, ten kolejny krok, który chcemy wspólnie jako państwa świata uczynić.
Na pewno taka decyzja zapadnie, że NATO jako sojusz północnoatlantycki włączy się do walki z państwem islamskim. Jednak tutaj nie należy się spodziewać jakichś operacji, olbrzymich operacji militarnych. Raczej chodzi tutaj o włączenie się bardziej poprzez na przykład zintensyfikowanie szkoleń w Iraku czy w innych miejscach, taką pomoc też logistyczną z różnych państw. Natomiast ten szczyt jest również dla nas bardzo ważny, ponieważ najważniejsze decyzje zapadły wprawdzie na szczycie w Warszawie, jeśli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, no ale zależy nam bardzo na potwierdzeniu tego, że ta obecność wojsk natowskich w Polsce, w krajach bałtyckich będzie również kontynuowana po roku 2018.
Bo często mówiono, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie myślał o wycofaniu wojska chociażby amerykańskich z Polski.
Tutaj się nie potwierdziły bardzo duże obawy o to, że prezydent Trump, można powiedzieć, w jakiś sposób czy ograniczy, czy może całkiem nawet wycofa Stany Zjednoczone z sojuszu. Wręcz przeciwnie, wszystkie ustalenia są realizowane. W Polsce jest już nie tylko brygada wojsk pancernych USA, ale jest też ten batalion 1000 żołnierzy, co jest realizacją już bezpośrednio zobowiązań ze szczytu w Warszawie. W sumie żołnierzy natowskich w Polsce jest już około 5000. I myślę, że dla nas to jest najważniejsza wiadomość, że Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdza zobowiązania sojusznicze. Oczywiście, że kontynuuje to, co mówił w kampanii, jeśli chodzi o wydatki na armię. Te wydatki 2-procentowe czy większe, to jest właściwie, są realizowane tylko przez 5 państw: Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Grecję, no, małą Estonię, no i Polskę. Stąd też pewnie takie bilateralne spotkanie z prezydentem Macronem, prezydenta Trumpa podczas szczytu NATO. Natomiast bardzo ważne jest też to, żebyśmy w Polsce skupiali się bardzo mocno na wzmacnianiu własnego potencjału też własnej armii. Ja wczoraj w niemieckiej gazecie Die Welt czytałem takie sprawozdanie z badań nastrojów społecznych w różnych państwach natowskich wykonane tuż przed szczytem w Brukseli. I z tego wynika, że na przykład jeśli chodzi o społeczeństwo niemieckie, to tam jest zdecydowana większość społeczeństwa opowiada się przeciwko użyciu sił zbrojnych Niemiec dla obrony krajów wschodniej flanki przed ewentualną agresją ze strony Rosji. Także myślę, że to, co dla nas jest najistotniejsze, to NATO. Ja bardzo sceptycznie podchodzę zawsze do rozmów w ramach Unii Europejskiej o tym, że Unia Europejska miała budować jakieś własne siły zbrojne. No z tym jest problem wieloraki. Między innymi taki trochę konkretniejszy głos w tej sprawie to był głos Komisji Europejskiej w ramach tak zwanej Białej Księgi o przyszłości Unii Europejskiej, gdzie mówi się o koordynacji zakupów, o różnych kwestiach, tylko niekoniecznie o tym, że będziemy się wspólnie bronić.
No nawet mówiono o jakiejś armii takiej europejskiej. Takie pomysły
tak,
też były.
Bardzo ostrożnie do tego podchodził, dlatego że dla nas najważniejszym strategicznym sojusznikiem są Stany Zjednoczone i nie może być w Europie może o czymkolwiek, co by w jakikolwiek sposób rozluźniało sojusz w ramach NATO, czy wręcz ten sojusz podkopywało. Ja tutaj nie mam aż takiego zaufania do naszych zachodnich sąsiadów.
Alianci zawsze mieli daleko do nas, ale jeżeli mamy jakąś część armii amerykańskiej u siebie, no to może rzeczywiście jest nadzieja na to, że gdyby nie daj Bóg, coś miało się dziać, możemy czuć się bezpieczniej.
Tak, no bo gwarantem tego bezpieczeństwa najważniejszym są właśnie Stany Zjednoczone. Więc ja myślę, że Unia Europejska niekoniecznie musiałaby się zajmować kwestiami obronnymi, póki Sojusz Północnoatlantycki jest mocny, jest determinowany do tego, żeby wspólnie działać, bo to widać bardzo wyraźnie.
Pan wspomniał o tym szczycie NATO w Warszawie. Dziś mamy szczyt w Brukseli. Jak pan ocenia to, co stało się chociażby wczoraj w Sejmie, bo Sejm odrzucił wniosek PO o odwołanie szefa MON-u, ale tak można powiedzieć w przeddzień taka dyskusja, debata, dosyć wiele słów padało. I pod adresem pana ministra Antoniego Macierewicza, w ogóle rządu Polski, więc to też na arenie międzynarodowej, czy to nie jest jakieś osłabienie, czy my wiemy, co to jest prawdziwa troska o państwo, prawdziwa troska o swoje, czy też z tego, co dzieje się nieraz, nie widzimy. Bo nie my jesteśmy u rządu, czy my nie my rządzimy, to możemy sobie na wszystko pozwolić, tak? I ujadamy i walimy na oślep.
No, nikt nie odmawia zasadniczo prawa opozycji do tego, żeby zgłaszać wotum nieufności do tego czy innego ministra. Natomiast robienie tego tuż przed szczytem NATO w Brukseli i podobnie było przecież, jeśli chodzi o szczyt NATO w Warszawie, to ja bym nie nazwał tego nieodpowiedzialnością, bo to jest zbyt małe słowo. Tu trzeba postawić pytanie zasadnicze. Czyim interesom służy totalna opozycja, jeżeli robi coś takiego, bo to jest oczywista próba osłabienia Polski tuż przed rozmowami w ramach NATO. No przecież takie działanie może mieć jakiś wpływ na to, że nie będzie deklaracji, że po roku 2018 będą u nas wojska sojusznicze. No przecież jeżeli ktoś tego nie rozumie, czy jest tak zapalczywy w swoim totalnym krytykowaniu rządu, no to jest to dosyć niezwykłe. No ale przecież to się zdarza drugi raz właśnie, tak jak powiedziałem, tuż przed szczytem. No to nie jest przypadek. Więc no należy postawić pytanie, w czyim interesie totalna opozycja działa, bo na pewno nie w interesie Polski. Bo to nie jest w interesie Polski, żeby w ten sposób się zachowywać. Ja wczoraj wysłuchałem ze strony różnych posłów, w szczególności Platformy Obywatelskiej i innych z totalnej opozycji, no taki stek bzdur, że trudno to nawet oceniać. Na przykład z mównicy pada wypowiedź, że zwiększanie liczebności polskiej armii to jest działanie dla osłabienia tej armii. Ja podobne bzdury nie słyszałem. Myślę, że minister Macierewicz ma absolutną rację, że docelowo w przeciągu gdzieś 10 lat my powinniśmy dążyć do tego, żeby nasza armia była przynajmniej 250-tysięczna. To ma bardzo duże znaczenie z wielu przyczyn. No przede wszystkim musimy być w stanie sami się obronić też, niezależnie od sił sojuszniczych. Ale z drugiej strony też taka silna armia w naszym państwie, polska armia z wysokim morale, no to jest też bardzo duży atut polityczny. Że my zaczynamy troszkę krok po kroku budować coś, co określamy jako Międzymorze. Tu jest zaangażowany bardzo prezydent Andrzej Duda, ale też i marszałkowie, marszałek Kuchciński i Karczewski. Ostatnio było spotkanie w Warszawie przedstawicieli czy szefów parlamentów, wiceszefów z ponad 20 państw.
Myślę, że bardzo ważne właśnie, i też ciekawy jestem, jakie reminiscencje, tak, czy jaki odzew ze strony Unii Europejskiej, bo to po prawej stronie Polski, tak? Nie było żadnego z krajów tej mocnej Unii Europejskiej, więc to też, to nie tylko Wyszehrad, kilka krajów, ale to porozumienie, które wydaje się należy budować, tak? Nie tylko jedni mają prawo do tego, ale teraz jak budować tą jedność między sobą albo tą próbę też wymiany międzynarodowej, wzmacniania nawzajem swoich gospodarek, a nie uzależnienia jej od czegoś tam, tylko właśnie taka zdrowa konkurencja, zdrowe zasady, które pomogłyby się każdemu krajowi rozwijać, a nie czynić go takim krajem trochę kolonialnym.
Tak, tutaj współczesnym promotorem tej idei Międzymorza, realizacji tej idei był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. Jako prezydent Polski zrobił dużo, żeby dać podwaliny pod taką współpracę. Ta współpraca się rozwija i dla nas ma to olbrzymie znaczenie. Jeśli Polska ma mieć bardzo mocną pozycję na arenie międzynarodowej, to moim zdaniem nie ma innej alternatywy niż koncepcja właśnie Międzymorza wychodząca dosyć mocno poza Grupę Wyszehradzką czy taką naturalną też współpracę z państwami bałtyckimi, ale ta nasza współpraca musi niewątpliwie sięgać też Bałkanów. Tutaj też jest zaangażowana dosyć mocno i Rumunia, Bułgaria, czyli dosyć duże kraje, ale także i te mniejsze, jak choćby Chorwacja. I na tym spotkaniu bardzo ważnym, które odbiło się dosyć słabym echem, ale myślę, że w przyszłości będziemy coraz częściej słyszeć o tym, że Polska inicjuje taką współpracę właśnie Międzymorza, bo ona nam wszystkim może, tak jak ojciec powiedział, to ma bardzo silny związek z tym, żebyśmy się wyzwolili z pewnej takiej podrzędności, w której cały czas, można powiedzieć, w jakimś stopniu jeszcze tkwimy w ramach Unii Europejskiej. I ja mam taką obawę, opieram ją na tym, co obserwuję też na różnych spotkaniach międzynarodowych, że duże potęgi europejskie z tak zwanej starej Unii Europejskiej nawet i celowo myślą o tym, żebyśmy tacy pozostali, żebyśmy na tych równych prawach rzeczywiście nie siadali do stołu z Niemcami czy z Francją. To jest absolutnie nie do przyjęcia.
I forsują swoją politykę. Widzimy nawet spotkanie prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, tak, z panią kanclerz Angelą Merkel. Obiecał żołnierzom francuskim, że pojedzie do nich, ale zaraz pojechał do Niemiec i stąd sygnały, że Polska też będzie jakoś nacisk na Polskę, żebyśmy weszli w strefę euro, żebyśmy zmienili, prawda, pieniądze u siebie.
Bo co oznacza strefa euro? Strefa euro oznacza rozszerzenie tej jednak pewnej podległości w wielu wymiarach, tym razem w wymiarze takim finansowo gospodarczym. I niestety te państwa duże też wykorzystują, tak mi się wydaje, część naszej opozycji w Polsce do swoich celów. I to jest bardzo przykre, jak się słyszy z ust na przykład pana posła Trzaskowskiego w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej, ministra spraw zagranicznych, który wyśmiewa właśnie Międzymorze. No dlaczego? Dlatego, że to jest jednak sprzeczne z interesami Niemiec. Natomiast to, co na tym spotkaniu z kolei Międzymorza w Warszawie można było zaobserwować, to, że zaobserwować, ale nie tylko zaobserwować, rozmawialiśmy z różnymi przedstawicielami różnych państw, że oni traktują Polskę jako takie państwo wiarygodne, to znaczy państwo, które ponad ich głowami nie stara się dogadywać z innymi, czego nie można powiedzieć o Niemczech, ponieważ no Nord Stream 2 jest takim najbardziej jaskrawym przykładem, jak Niemcy w związku z tym projektem nie liczą się z zasadami Unii Energetycznej, przecież razem te zasady tworzyliśmy w ramach Unii Europejskiej, tylko liczy się ich interes bezpośredni i to polityczny.
I nawet często Niemcy były promotorem takich rozwiązań, a później nic sobie z tego nie robią, myślą o własnej polityce i korzyściach, tak, bo tak to trzeba.
Te mniejsze państwa właśnie w naszym regionie, te państwa, które mogłyby uczestniczyć w Międzymorzu, no to dosyć wyraźnie dostrzegają, że tutaj wiarygodność Polski bardzo mocno rośnie, bo Polska takich ruchów dziwnych nie wykonuje. Mało tego, jest zawsze adwokatem też i rozszerzania Unii Europejskiej na kolejne kraje. No a w samej Unii, właśnie w Niemczech czy we Francji, jest bardzo duży sceptycyzm do tego, żeby rozszerzać Unię Europejską. Każdy postęp o krok naprzód. Teraz mamy bardzo ważne przecież wydarzenie. To jest już ratyfikacja pod koniec kwietnia przez Parlament w Czarnogórze umowy o przystąpieniu do NATO, czyli to jest kolejny kraj, który mimo bardzo dużych obiekcji ze strony, nie tylko obiekcji, ale też i różnego rodzaju działań ze strony Rosji, jednak przystępuje do NATO i to jest poszerzenie tej strefy bezpieczeństwa i takiego świata demokratycznego w Europie. Także my tradycyjnie wspieramy i tutaj uważam, że nie powinniśmy żadnych państw jakby z góry skazywać na to, że ponieważ dzisiaj są pod jakimś mocnym wpływem Rosji, to należy je sobie w cudzysłowie odpuścić. No, mam tutaj na myśli choćby Mołdawię.
Panie profesorze, wracając do szczytu NATO, patrząc na to, co dzieje się w Syrii, w Iraku, co robi państwo islamskie, tak zwane państwo islamskie, no pytanie, czy to dzisiejsze spotkanie to nie będzie takie kolejne prężenie muskułów międzynarodowej koalicji, tak, sojusz, myślimy o sojuszu północnoatlantyckim, takie, czy to będą realne, tak, bo jest decyzja, tak, że będzie koalicja, wyraźny sygnał jedności w walce z terroryzmem, ale czy rzeczywiście tak się może stać, bo kiedykolwiek obserwujemy konflikty międzynarodowe, patrzymy, że ta broń z różnych, tych którzy mają bezpieczeństwa bronić, no to z ich arsenałów sprzedawana jest broń i staje po jednej, po drugiej stronie konfliktu. I teraz czy wystarczy takiej determinacji? Czy rzeczywiście ktoś ma w interesie to, żeby narody żyły spokojnie, żeby narody nie musiały migrować, bo też myślimy chociażby o tej migracji. Tu nam się też to jak gdyby cały czas przypomina, bo Unia Europejska czy Komisja Europejska chce nas karać, bo nie chcemy podlegać relokacji tych, którzy uchodzą ze swoich krajów. Też ktoś to powoduje, tak?
Jeżeli chodzi o walkę z państwem islamskim, to rzeczywiście jest bardzo wiele różnych problemów, sprzeczności też interesów i czasem są wykonywane działania zupełnie niezrozumiałe, dotyczące nawet zakupów ropy z terenów kontrolowanych. Mam nadzieję, że tym razem ta determinacja rzeczywiście będzie znacznie większa, ale istotnie państwo islamskie obecnie jest takim aktywnym aktorem bezpośrednio na terenie Unii Europejskiej. Zamachy bombowe, które mają miejsce, ataki terrorystyczne, są zjawiskiem fatalnym. Ono jest częściowo związane właśnie z niekontrolowanym zupełnie napływem imigrantów do Europy. I tu jest też wielki problem, że Europa sama w sobie, Unia Europejska, mówię w tej chwili o tych elitach unijnych, nie jest zdeterminowana do tego, żeby podejść do tej sprawy w sposób taki całkowicie klarowny. A co by to oznaczało? Nie może być takiej sytuacji, że do Europy napływają ludzie bez dokumentów. Ja byłem na początku maja w Pozzallo wizytowaliśmy hotspot przyjmowania migrantów na południu Sycylii. No i informacje, jakie uzyskaliśmy, no to po pierwsze to, że 100% ludzi przypływających tam to są ludzie, którzy dokumentów nie posiadają. Jednocześnie we Włoszech dosyć głośno jest o takim skandalu badanym w tej chwili przez kilku prokuratorów dotyczących rzekomych kontaktów organizacji pozarządowych, które mają ratować na morzu migrantów, ich kontaktów z przemytnikami ludzi jeszcze z Libii. Ponadto no, takie mało znane rzeczy, które o których nawet w Polsce się nie mówi. Ja tam zadałem takie pytanie związane z tym, czy na przykład kobiety i dzieci ostrzega się przed tym, jakie niebezpieczeństwa mogą im dalej grozić już na terenie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o handel ludźmi. I dostałem taką no, dosyć szokującą odpowiedź, ponieważ powiedziano, że przede wszystkim to z ust pracowników tego ośrodka padało, że oni przede wszystkim pracują nad tym, żeby ci przemytnicy ludzi nie mieli dalej kontaktu z kobietami, w szczególności, które do Europy trafiają. No to pytanie jest takie, to dalej ten kontakt trwa, to w jakim celu trwa już w Unii Europejskiej, już kiedy te kobiety są we Włoszech? To mamy do czynienia w jakiejś mierze no, z handlem ludźmi. I dlaczego tutaj z pełną determinacją nie zaangażuje się Unia Europejska? No, teraz się już mówi o pewnych działaniach konkretnych, które Unia miałaby też podejmować, czyli na przykład pomoc w kontrolowaniu południowej granicy Libii, co mogłoby dosyć radykalnie też ograniczyć napływ uchodźców. To napływ migrantów, bo z moich obserwacji, przynajmniej w tym ośrodku, jakie poczyniłem, to jest naprawdę, to może z Erytrei to są osoby, które, ale to jest niewielki odsetek, które by się być może kwalifikowały do uzyskania azylu. Natomiast pozostali prawie wszyscy to są imigranci ekonomiczni. No więc ilu możemy tych emigrantów ekonomicznych przyjąć w Europie, choćbyśmy bardzo chcieli? Nie, może po raz pierwszy zacznijmy pomagać Afryce w rzeczywisty sposób, ale nie w taki sposób, żeby skorumpowane rządy w niektórych państwach afrykańskich przejmowały pomoc, ale poprzez na przykład organizacje Kościoła katolickiego, które tam działają. Przecież taka pomoc dla konkretnego państwa mogłaby przez te organizacje w bardzo dużym strumieniu płynąć, ale w taki sposób, żeby gospodarki tych państw rzeczywiście i poziom życia ludzi się poprawiał.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Panie pośle, szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego i pozdrawiam radio słuchaczy, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan poseł, profesor Konrad Głębocki, zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.